Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Lechia Podcast, odcinek 43.
Ale się tego nazbierało.
Live.
Czekaj, bo źle zacząłeś. Jeszcze raz musimy zacząć, ponieważ jest to najstarszy podcast o Lechii.
Najstarszy, tak. Oczywiście też najlepszy, ale to...
No akurat tu konkurencja bardziej czasowa mogła być niż jakościowa.
Tak jest. Maciej Głąbiowski jest ze mną. Dzień dobry Maćku, dobry wieczór.
Dobry wieczór, oraz Stanisław Kaczorowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No więc tak. Jesteśmy sobie przed startem ligi, jesteśmy już po wszystkich spotkaniach. Trochę się działo, trochę zawirowań kadrowych, porozmawiamy sobie o transferach, porozmawiamy sobie o tym, jak ta nasza kadra pierwszego zespołu wygląda przed rozpoczęciem ligi. No i jak się zapatrujemy na rundę wiosenną.
No i też czekamy na wasze głosy, bo też jesteśmy ciekawi, jak oceniacie właśnie, czy oglądaliście sparingi, czy
możecie jakby mieli gdzie, to by oglądali.
Nie, no na ruskich streamach, wiadomo. No. Jak oceniacie na przykład nowe nabytki Lechii?
Jak macie coś ciekawego do powiedzenia, to możecie pisać, my będziemy czytać. Możecie nas pytać o różne rzeczy i tak sobie
i
spędzimy
starali się coś ciekawego
troszkę
powiedzieć.
Czasu.
Albo po prostu coś powiedzieć.
No, więc tak jak już mówiłem, trochę tych zawirowań transferowych, kadrowych było już tej zimy. To się prawdopodobnie jeszcze nie skończyło. Kadra nie jest zamknięta. Myślę, że jeszcze w lutym będzie się coś działo.
No oby, bo trochę by się przydało jeszcze kilku osób.
Tak,
nam brakuje
tak,
do pełnego składu. Z odejść. Kto nam odszedł? Odszedł nam Bartosz Kopacz, który poszedł do Zagłębia i jest tam kapitanem i trochę nam go może brakować. Albo i nie. To się okaże jeszcze. Odszedł Zlatan Alomerović. To z takich największych jeszcze strat to Łukasz Zjawiński. I poza tym chyba...
No wypożyczenia mamy Szczepańskiego w Warcie Poznań. Zobaczymy, czy Hajdary znajdzie
coś poza rezerwami.
Tak, na razie strzela bramki w sparingach dla rezerw. No i tak, no są to takie odejścia, że niby nie byli to piłkarze podstawowi, chociaż Kopacz momentami szczególnie pod koniec rundy wygryzał Żukowskiego. O, tu jeszcze Maciek Marcinkiewicz pisze, że Witan odszedł tak na wypożyczenie do Senicy.
Oj, tak,
ale to,
no, to może być strata,
taki piłkarz,
tak,
że o nim zapomnieliśmy. No więc myślę, że
przepraszamy wszystkich
Kopacza...
słuchaczy z Indonezji za ten błąd.
Więc tego Kopacza chyba najbardziej będzie nam szkoda, chociaż oczywiście Zlatan też swoją klasę ma. Natomiast no, bramkarz gra tylko jeden, a grał głównie Duszan, więc prawdopodobnie miejmy nadzieję, że tutaj żadnych kontuzji Duszana nie będzie i nie odczujemy tej zmiany, bo bałbym się, gdybyśmy musieli wpuścić do bramki Buchalika, tak powiem.
No tam ta jedna bramka Buchalika w sparingu to była chyba trochę jego. No ale zobaczymy, no to chyba nie jest Buchalik po to wzięty do składu, żeby go wpuszczać. Raczej jakby coś się już wydarzyło takiego hardkorowego z Duszanem, to pewnie będzie tylko brany pod uwagę. Wątpię, żeby był jako stała rotacja.
Myślę, że to jest znowu jakaś opcja oszczędnościowa. Wzięli zawodnika niechcianego, wzięli zawodnika, który i tak nie grał, więc bycie zmiennikiem w Lechii to jest dla niego...
No awans trzeciego zawodnika i to w Wiśle.
No nawet chyba piątego, bo on nawet z pierwszym zespołem nie trenował.
Ale jest taka opcja awaryjna, jest to opcja na pół roku, no i jakby
no,
ryzyko jest nieduże.
Liczę na to, że mają kogoś upatrzonego już od lata, że szeroko rozumiany scouting jakoś tak działa. Czytaj
Roman Kaczorek. A, myślałem, że Roman Kaczorek.
No, liczę, że od lata już będzie...
Z Zlatan.
Ktoś, kto będzie miał szansę Duszana wygryźć nawet z pierwszego składu. No, powinniśmy jednak skład wzmacniać. Duszan ma już swoje lata. I chociażbyśmy chcieli, to wiecznie bronić nie będzie. No i oczywiście jest jeszcze Antek Mikółko, który będzie tutaj naciskał i kto wie, czy czy do tej pozycji numer 2 nie będzie się powoli zbliżał.
No, taka konkurencja to może, kto wie.
Tak jest, natomiast no, możemy podsumować pozycję bramkarza w ten sposób. Jeżeli nic niespodziewanego się nie wydarzy, typu kontuzje, kartki Duszana, to powinniśmy być spokojni o tę pozycję.
No raczej tak, raczej Kuciak jest w topie jeszcze cały czas
i powinien być naszym mocnym punktem.
No powinien.
Natomiast dalej możemy przejść do tej kolejnej newralgicznej pozycji, czyli do prawej obrony. I tu się dzieje bardzo dużo. Tak jak mówiłeś, no nie powiedzieliśmy jeszcze o Żukowskim, tak? O z tych odejść, no bo to jeszcze nie jest formalnie odejście, no ale nie trenuje już z pierwszym zespołem, nawet opuścił sparing drużyny rezerw. Trener też mówi, gdzie grał
Duda i Zyska w Gdańsku, więc to też taka mocny skład.
Wielkie nazwiska. No i wygląda na to, że po słowach trenera wygląda na to, że on jest coraz bliżej odejścia, po tym co właśnie po tej nieobecności w sparingu też. No, coś tu może się dziać, szczególnie, że jest końcówka miesiąca, zamyka się okienko transferowe w wielu ligach na zachodzie. Może coś się będzie działo, zobaczymy jak będzie z Żukowskim. Nie nastawiamy się, że on zostanie, bo nie widać na to nadziei po prostu w tym momencie. Więc po prostu straciliśmy tak naprawdę dwóch piłkarzy na tej pozycji, którzy byli pierwszymi wyborami, wybór numer 1 i numer 2, a i tak już wcześniej była to newralgiczna pozycja.
No newralgiczna to mało powiedziane chyba.
Tak.
A właśnie, Mykoła jeszcze odszedł przecież.
A, no tak, Mussolini. No odszedł, tak, więc tak naprawdę odeszło trzech piłkarzy.
No dwóch trzech... tam z kawałkiem.
No tak, no ale powiedzmy, że trzech...
W sumie dwóch może.
Tak naprawdę nie mieliśmy prawego obrońcy, a odeszło trzech zawodników, którzy mieli tymi prawymi obrońcami być. Więc to, że było źle, to jest mało powiedziane.
No ale mamy Dawida teraz na tą pozycję.
Ale jest Dawid Stec. No Dawid Stec, który podobno na początku w sparingach nie przekonywał, ale wygląda na to, że z meczu na mecz czuje się lepiej w drużynie. Przynajmniej takie głosy słychać. I może faktycznie będziemy mogli na niego liczyć, że będzie takim solidnym punktem, chociaż to jest, no dziwne jest to, że to jest zawodnik, który jednak grał w całkiem mocnej lidze, w Bundeslidze austriackiej i był podstawowym zawodnikiem drużyny takiej powiedzmy ze środka tabeli, no ale grał regularnie i nawet ciężko było go wyrwać stamtąd, ale się udało w końcu, więc...
No bo zawsze chciał grać w Lechii, to... Tak. To o nim wiemy. To niewiele o nim wiemy, ale wiemy na pewno, że całe życie marzył o tym, żeby grać w Lechii.
I że mocniej serduszko zabiło, tak?
Tak. No, ja się u niej dziwię, nie?
Ja też. No ja też tak mam, no.
No, więc jakby odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
Tak jest. Więc progres jest taki, że wreszcie mamy nominalnego prawego obrońcę. Bo nie mieliśmy. Bo Mussolinina nie liczę, no bo to... Ciężko go liczyć gdziekolwiek, w czymkolwiek. Ale to właściwie tyle. To jest właściwie tyle, więc nie mamy za bardzo opcji zapasowej. To, co czy jakiegoś zmiennika, to, czego próbował trener Kaczmarek w sparingach, to na przykład wystawianie Filipa Koperskiego na prawej obronie. Póki co to może być drugi wybór, jeśli chodzi o prawą obronę, bo Koperski, z tego co słyszymy, dobrze się zaprezentował na obozie, dobrze grał w sparingach. Widzieliśmy nawet, że asystował w meczu z Akmatem Grozny. Wtedy grał na skrzydle, więc jest to też opcja na skrzydło. W ogóle trochę to dziwne, że nagle zmieniamy zawodnika, którego od zawsze próbowaliśmy, znaczy w seniorach od zawsze próbowaliśmy gdzieś w środku pola albo w obronie i nagle go wrzucamy na prawą stronę i to i na skrzydło i na obronę. No trochę to jest takie szalone posunięcie, ale
ja,
podobno...
No ja trochę się bałem po tych wypowiedziach trenera Kaczmarka, że oni szukają tutaj wśród składu i się bałem, czy nie zaczną jakichś właśnie masażystów wystawiać już, nie, na tą pozycję, bo...
Albo Dziulka.
Albo Dziulka właśnie, to na przykład taki prezent urodzinowy i wtedy bym mógł być jeszcze jeden 3-minutowy odcinek z Turcji, jak Dziulek gra na prawej. Ale nie było na szczęście, więc jest...
Na szczęście nie.
Jest to jakiś plus. No jest to chyba z tym, tą pozycją.
No jest, jest.
I... Także prosimy nie atakować tą z tej strony, jakby co.
Najlepiej, tak. Albo prosimy Dawida Steca, żeby był dobry. Jak skała w naszej obronie.
Żeby był dobry po prostu.
No jestem ciekaw, jak on się spisze, bo w Pogoni nie zachwycał. Natomiast z jakiegoś powodu jednak Kaczmarek po niego sięgnął, pracował z nim, zna jego możliwości, umiejętności i zdecydował się go ściągnąć. A jeżeli byliśmy tak zdeterminowani, żeby go mimo tych trudności pozyskać, no to chyba musiał być naprawdę do niego przekonany. Więc ja w tym upatruję nadziei.
Jest to biały Salah pewnie.
Możliwe. No tutaj jakby in Kaczmarek, we trust, nie?
Na tą chwilę nie mamy wyjścia chyba.
Chyba tylko tak to możemy podsumować. Oczywiście liczymy na to, że jeszcze ktoś tam nas wzmocni. Szczególnie gdyż przechodzimy teraz do środka obrony. W środku obrony też mamy jednego mniej, no bo Kopacz, tak, znowu, który też był dobrą opcją na stoperze, w razie czego teraz go nie ma. W dodatku teraz mieliśmy uraz na Lepy, nie wiadomo, w sumie nie słyszałem, czy jest zagrożony jego występ ze Śląskiem, no ale w dwóch ostatnich sparingach, czy nawet trzech, nie zagrał.
Jakaś podobno ta mała kontuzja jest właśnie.
No właśnie. Więc mamy na Lepę, Malocze i Tobersa. To jest mało. Przynajmniej jeszcze jednego stopera musimy mieć, bo no, bardzo różne kombinacje w tych sparingach widzieliśmy. Nawet Exxon grał na stoperze. Wiadomo, że wcześniej przez Stokowca był próbowany Kubicki też na tej pozycji.
Tak, podobno
wzięty z rezerw Brylowski nie przekonał, już nie trenuje z pierwszą drużyną i wrócił do treningów z rezerwami, więc no jest słabo. Natomiast tutaj w sumie mamy jest nadzieja, że ktoś do nas plotki, że Diogo Queiroz z Realu Valladolid może nas wzmocnić i w sumie jest to ciekawa opcja. Zawodnik utalentowany, jeszcze młody, prawdopodobnie na wypożyczenie by przyszedł. Ostatnio był właśnie w Realu Valladolid na wypożyczeniu, ale tam mało minut złapał po prostu. Przegrywał rywalizację, a jeszcze teraz oni sprowadzili kolejnego stopera, więc dużo trudniej mu będzie. Możliwe, że to wypożyczenie będzie przerwane i spróbuje swoich sił w innym zespole. On jest wypożyczony z Famali, jak to się czyta?
Famili Frost.
Nie. Famili Frost. Famali Sao chyba to się czyta. Z drużyny
Możemy
portugalskiej.
Tak powiedzieć, bo i tak nikt nie wie, jak to się czyta, więc...
Możliwe. Wydaje mi się, że Famali Sao. Tak czy inaczej. Ma podobno teraz trzy opcje. Real Oviedo, Lechia i Gil Vicente.
I do żadnej nie jest przekonany.
I do żadnej nie jest przekonany i w tym momencie czeka. Natomiast, no właśnie, z Realem Oviedo i Gil Vicente jest taki problem, że u nich zaraz się kończy okienko. Jeżeli zaraz się nie zdecydują, to zostanie sama Lechia z tych ofert. Ten zawodnik ma, a jego sytuacja w drużynie jest naprawdę nieciekawa i niewykluczone, że w najbliższym się wydarzy. Więc czekamy z niecierpliwością. Ja na bieżąco hiszpańskie media monitoruję ostatnio.
No, znaczy, jakich nie monitorujesz?
No właśnie, to też prawda. Więc dzisiaj żadnych newsów na ten temat nie było. Myślę, że w poniedziałek będziemy wiedzieć więcej na temat tego zawodnika.
No pewnie generalnie dużo się wyjaśni.
Tak, w poniedziałek może w ogóle dużo się dziać, bo ostatni dzień okienka i mogą się dziać cuda. transferowe. Więc zobaczymy jak to będzie. W każdym razie taki zawodnik na pewno by nam się przydał, bo raczej nie mielibyśmy wątpliwości, jeśli chodzi o jego jakość. I on by pewnie chętnie do nas przyszedł, żeby łapać minuty. Więc zobaczymy, czekamy na tego rodzaju wzmocnienia. On chyba też w ogóle w pewnym momencie grywał na prawej stronie, ale tego nie jestem pewien. Nie wiem, możliwe, że też byłby opcją w razie czego, by zagrać na prawej stronie. Więc zobaczymy, czekamy. Piotr Wieczorek pisze, że można Palmera. Palmer to gdzieś za oceanem teraz jest i...
Tak, widziałem, i właśnie, nie, się lansuje. Ale ja tak patrzę...
nie w głowie
właśnie...
mu piłka.
No ale tak, jeszcze jest... Okienko mołdawskie się zaczyna 25 lutego.
No to kluby z Mołdawii mogą nas przebić.
Seszele 27... Tak na... A nie, zamknięte już jest. No nie. Nie, ale tak naprawdę polskie okienko się dopiero otwiera, nie? Więc...
Tak.
To jest jakiś absurd, nie? To jest jakieś w ogóle, nie rozumiem tego.
No to jest dziwne, bo w praktyce ci zawodnicy i tak już w styczniu przychodzą. No, oni mogą być dopiero zarejestrowani
do
rozgrywek
sensu,
w lutym.
Których i tak nie ma wcześniej. Ktoś mądry to wymyślił, to...
No dobra, to przechodząc do kolejnej pozycji, do lewej obrony.
A myślałem, że do kolejnej plotki.
Aha. Nie, do plotek to jeszcze przy skrzydłowych jeszcze dojdziemy do plotek.
Dobrze.
No mamy w sumie na lewej obronie...
Konrado
i Pietrzaka, czyli Pietrzak. Tak samo jak było jesienią i wydaje się, że to jest po prostu dobrze obsadzona pozycja.
Uzupełniają się, wymieniają się.
Jakby tak, raz gra jeden, raz gra drugi.
Do przodu bardziej, drugi do tyłu.
Tak, Konrado może być jeszcze też opcją na lewe skrzydło w razie jakiegoś tam urazu czy kartek Durmusza, więc no myślę, że jest to sensownie obsadzona pozycja. Gorzej prawdopodobnie jest ale do tego jeszcze dojdziemy. No to co, środek pomocy. Tutaj doszła nam jedna postać, czyli Tomasz Neugebauer z Ruchu Chorzów.
Jak skoczek prawie.
Tak, jak skoczek narciarski. Ale na szczęście uprawia sport, a nie skacze na nartach.
Czyli nie może być skoczkiem narciarskim.
Czyli nie może, nie może być, nie ma opcji. Tak czy inaczej, zawodnik młody.
18 lat.
Z Ruchu Chorzów, tam wyróżniająca się postać. No i ma tu być jakaś tam nasza opcja do wprowadzania w lidze, no opcja na pozycji, że tak powiem, młodzieżowca. I troszkę go poobserwowałem w tym sparingu z Groznym i wyglądał naprawdę dobrze. Jak widać, że on w tym środku pola czuje się dobrze, jest pewny siebie, nie boi się trudniejszych zagrań, dokładnie rozgrywa, ma niezłą technikę. Więc myślę, że to się tam wszystko zgadza i to jest obiecujący zawodnik.
Młody obiecujący. Mamy to.
Tak jest. I tych młodych obiecujących mamy sporo w środku pola, no bo jest jeszcze Biegański, jest Kałuziński, Makowski też jeszcze młody, aczkolwiek kontrakt mu się kończy, więc nie wiadomo, co z nim będzie. No więc tak, sporo opcji w środku pola na pewno.
I Koperski jeszcze.
No Koperski tak, ale Koperski już chyba w tej rundzie będzie brany pod uwagę na prawej stronie. Raczej w środku pola go nie zobaczymy, takie mam wrażenie. Ale tutaj jakby mamy kłopot bogactwa, mam wrażenie, no bo Kubicki, Biegański, Gajos, Makowski, Kołuciński, Neugebauer, no i Egzon jeszcze, który dobrze się pokazał w rundzie jesiennej, więc tu będzie ostra walka o miejsce w składzie.
No
i
jak myślisz,
dobrze.
Gajos i lub Makowski, albo i przedłużenia, czy nie?
Myślę, że...
O, coś mi urwałeś, jakbyś mógł powtórzyć, bo chyba nie poszło.
Okej, okay, myślę, że Gajos nie.
Okej. Okay. Znaczy ja też tak myślę.
Myślę, że on jakby... Tak jak ktoś ostatnio gdzieś, jak rozmawialiśmy na którejś rozmowie grupowej, powiedział przez ten czas, który jest w Lechii, czyli prawie 3 lata chyba,
Miał z pół roku dobre w sumie pewnie, nie?
Max. Myślę, że 3-4 miesiące miał dobre. Więc to trochę mało. Trochę mało. Miał ten dobry moment.
Trochę mało, pewnie też nie jest tanim zawodnikiem, nie? I za niego można...
No tak. Miał w zeszłej rundzie bardzo dobry moment, gdzie był... Moment. Nawet za 2 miesiące, powiedzmy, takie naprawdę bardzo dobre.
Prawie całą rundę miał taką dobrą, nie? Na pewno wyróżniającą w porównaniu do tego, co grał wcześniej, nie?
No on tak ostatnie mecze Stokowca zaczął się pokazywać, mam wrażenie. Na tym meczu, w tym meczu z Radomiakiem nawet chyba bramkę strzelił, ale wtedy jeszcze był taki niemrawy. No i na dobre odpalił od przyjścia trenera Kaczmarka, ale w tych ostatnich meczach też już zgasł. I w sparingach chyba też niezbyt dobrze się pokazał.
Tam w jednym, w którymś sparingu tam lepiej trochę pograł, ale nie pamiętam, który to był. No tak czy owak, no więc... no, 30 lat to też już jest taki wiek.
No właśnie, myślę, że to odmładzanie kadry nam całkiem nieźle wychodzi, więc nie sądzę, by tutaj w klubie było ciśnienie, żeby tego Gajosa przedłużyć. Chyba, że nie wiadomo, jakby znowu odpalił z formą i by stał się wiodącą postacią, no to już jakieś argumenty dodatkowe będzie miał. Ale no, ostatnie mecze jesieni... słabe i jakby wrócił do gajosowania.
No niestety. No cóż. Dobra, to mamy omówiony środek pola, teraz możemy przejść do formacji ofensywnych.
To skrzydełka?
Skrzydełka, na przykład lewa strona. Czyli tu mamy Ilkaya.
I koniec.
No i Josefa ewentualnie jeszcze, nie?
No ewentualnie Josefa, ale Josefa wolimy oglądać z prawej strony. On lepiej gra z prawej strony, chociaż w Szwecji grywał często właśnie na lewej i był takim zawodnikiem,
który... Jak przychodził do nas, to myśleliśmy, że to lewy napastnik jest generalnie.
W Szwecji on często właśnie takiego odwróconego skrzydłowego grał, czyli prawonożny na lewej stronie i lubił sobie schodzić do środka na uderzenie gdzieś tam. Tylko, że no, nie za bardzo strzelał te bramki, ale... No i u nas zaczął jednak grać bardziej po prawej stronie, gdzie więcej pożytku z niego było, gdzie wykorzystywał bardziej swoją szybkość, no i gdzieś tam pod koniec tych sprintów dośrodkowywał na wchodzących napastników i wydaje mi się, że tak będzie też wykorzystywany w tej rundzie, chociaż widzieliśmy też w jednym sparingu, że grał na dziesiątce, co w ogóle mój jakimś strasznym, dziwnym pomysłem. Bo tego rodzaju zawodnik, który bazuje na szybkości, musi mieć miejsce, by tę szybkość pokazać. No to jest jego najmocniejszy atut. A w środku pola nie ma gdzie się rozpędzić. I rzadko kiedy będzie miał okazję, chyba że wychodząc do prostopadłej piłki.
Nie, no to jest ekstra klasa, gramy na skrzydełku i wrzuta, nie?
No właśnie. I na tym skrzydle faktycznie ma potencjał, by kilka dobrych akcji zrobić i miał takie akcje przed kontuzją, chociażby w meczu z Piastem Gliwice, który wygraliśmy 1-0 po akcji właśnie Siseya, który wykorzystał swoją szybkość i dograł do Zwolińskiego. I tego rodzaju akcji możemy od niego wymagać i myślę, że najsensowniej byłoby go faktycznie cały czas w stronie próbować. No więc jak dla mnie to ten Durmusz na lewej stronie jest trochę taki osamotniony. Nie ma rywalizacji za bardzo. Nie wyobrażam sobie, by tam grał Diabaté, chociaż też w kilku meczach były takie pomysły. Był tam próbowany, ale moim zdaniem on lepiej sobie radzi albo na środku, albo z prawej strony. No jest Konrado, ale Konrado jest nominalnie jednak, przynajmniej w takiej nominalnej naszej jedenastce, jest lewym obrońcą. No i słabo. Trzeba pamiętać, że od nowego sezonu przychodzi Dominik Piła z GKS-u Tychy. On jest lewym skrzydłowym i będzie konkurencją dla Durmusza, ale póki co to mamy taką trochę dysproporcję. Ale jednak na prawej stronie mamy więcej opcji.
Tam jest jeszcze jakaś opcja, żeby go wykupić teraz, czy już nie ma? Znaczy opcja pewnie jest, nie wiem, czy oni już jakieś decyzje zapadły, czy
opcja. No, jakby mieli kasę, to by opcja, bo GKS chyba nie pogardził na pewno pieniędzmi, aczkolwiek komunikat zawodnika chyba był taki, że on by chciał jak najszybciej do Lechii dołączyć.
No właśnie pamiętam w tym pierwszym wywiadzie.
Tak, natomiast piła z Chrobrego Głogów, oczywiście, Piotr Wieczorek. Jasne, powiedziałem, że z GKS-u tych, ale z Chrobrego Głogów.
Czyli ktoś nas słucha.
Tak, dzięki Piotr.
Znaczy ciebie, bo wiadomo, że mnie to tak.
To już nie bardzo. Także, ale z kolei chyba ktoś właśnie z Chrobrego się wypowiadał, że oni chcą, by pomógł im w awansie do Ekstraklasy. I tam pewnie...
No kurczę, to może być ciężko, bo Paweł Żuk już jest w Ruchu Chorzów. To może być ciężko.
Za drobniaki go nie dadzą teraz, więc wątpię, żeby on teraz przeszedł. No i trzeba kombinować. Jeśli chodzi o prawą stronę, to właśnie mam wrażenie, że tutaj mamy...
No to dużo mamy chętnych.
Tak. Tego wspomnianego wcześniej Siseya. Diabaté był próbowany na tej stronie. Może tu zagrać też Sezonienko. Sezonienko w sumie też na lewej mógłby zagrać. No to jest tak...
On chyba w jakimś przez chwilę był gdzieś też w sparingu, tak. Nie? Na lewej.
No właśnie, to są tacy zawodnicy, którymi można troszkę tutaj, nie są tak mocno przyspawani do jednej pozycji, można im tę pozycję jakoś tam modyfikować, ale jednak chciałbym, żebyśmy mieli jeszcze jakiegoś tam takiego nominalnego prawoskrzydłowego, który faktycznie to byłaby jego pozycja, tam byłby najmocniejszy i tam by dawał jakość po prostu.
Taki Omran Hajdary na przykład. No nie, no był to najlepszy przykład. Flavio też może grać z prawej.
Piotr Wieczorek jeszcze pisze, przed pracą nie pijemy. A czy można w trakcie?
No ja zależy, jaka praca, nie? Jak jesteś na przykład celebrytą albo...
A jak prowadzę podcast?
Dziennikarzem, to podchodzisz pod dziennikarstwo, czyli można nawet prowadzić auto po pijaku.
Czy to słychać?
Nie, skąd?
Okej.
Okay. Słuchaj, jeszcze nam została jedna pozycja. Łukasz Zwoliński, znasz taką pozycję?
Nie, ale...
To jest sympatyczny zawodnik to jest.
Ale poczekaj, bo wybiegłeś strasznie szybko. Bo ja chciałem jeszcze o skrzydłowych, mianowicie o ploteczkach transferowych.
A, no dobra, no to mamy tutaj pewnego...
Nie, no nawet dwie ploteczki są i to jest fantastyczne, że mamy dwie ploteczki na jedną pozycję. To, co się wydaje bardziej prawdopodobne, to Christian Clemens, były zawodnik...
Mamy tu ciekawostkę, wiesz, że on jest bratem Michaela Clemensa?
Niesamowite.
No, fajnie.
A kto to?
Szef scoutingu SSV Ulm.
Aha, okej. Okay.
No,
super.
Także może nam kogoś z SSV Ulm załatwił też.
No, na pewno by się ktoś przydał. Tak czy inaczej, no, Christian Clemens, zawodnik z doświadczeniem w Bundeslidze, w Schalke 04 i w FC Köln chociażby. Ostatnio zawodnik Darmstadt. No, ale problem z nim jest taki, że przez ostatnie pół roku w ogóle nie grał. To raz. A dwa, w 2019 roku w kwietniu zerwał więzadła krzyżowe i po tej kontuzji, bo niemal 3 lata temu, zagrał nieco ponad 1100 minut łącznie, więc tak niewiele, tak dla porównania...
Z jednej strony mało, ale z drugiej dużo.
No tak dla porównania, Ilkay Durmus w ostatniej rundzie w Ekstraklasie zagrał 1600. Tylko w ostatniej rundzie.
To więcej.
To więcej niż Christian Clemens przez ostatnie 33 miesiące? Coś takiego chyba, tak mi się wydaje.
No cóż. I to jakby uprawdopodabnia nas to, że może zostać naszym zawodnikiem.
Tak jest. Jeszcze na chwilę przerwę. Krzysio pyta, czy będzie na Spotify zapis. Będzie na Spotify. Będzie. Proszę się nie martwić. Myślę, że już jutro będzie. Więc wracając do Christiana Clemensa...
Tak, jak tutaj trochę... Marcin pisze, wypoczęty jest po prostu.
Wypoczęty zawodnik, tak.
Może być też głodny gry.
Może być po prostu głodny.
Może być głodny też, no bo tym bardziej o tej porze to już nie powinien jeść, jak jest sportowcem.
No nie powinien, to prawda. Powinien już być w łóżeczku. Tak czy inaczej. Ostatnio w Darmstadt...
Ja tak sobie rzuciłem okiem, przepraszam jeszcze na niego. To on tutaj, wiesz, Liga Europy, Liga Mistrzów, kwalifikacje do Ligi Mistrzów, no po prostu...
W poważnych rozgrywkach grał, ale to było trochę dawno temu. Bo na przykład w Lidze Mistrzów ostatnio grał 7 lat temu chyba.
15, no to nie tak.
Nie, 14-15 ma jeden mecz. 44 minuty zagrał.
A, no tak, w 13-14 zagrał 3 mecze.
W mecz z Chelsea grał i przegrali 0-5.
Oj tam, 0-5, ale on grał tylko 45 minut. Jakby grał cały mecz, to by wygrali prawdopodobnie 6-5.
No, nie tak. Jak grał, to stracili mniej goli. No dobra, tak czy inaczej.
Tak, 0-3 było do przerwy.
Więc w zeszłym sezonie zagrał 14 meczów w drugiej Bundeslidze, 4 asysty, jedna bramka. Nie jest to jakiś tragiczny bilans, ale no jednak trochę mało tych minut. 14, tam niecałe 500 minut przez cały sezon, więc no, aczkolwiek takie liczby zrobić w 500 minut to całkiem nieźle z drugiej strony. Myślę, że on jakieś umiejętności ma, natomiast to jest kolejny zawodnik do odbudowania. Obawiam się po prostu tego, że potrzebujemy wzmocnień na teraz, a on będzie do grania porządnego w przyszłym sezonie.
Będzie albo jeszcze w następnym.
Bo tak to w sumie u nas często bywa. No przypadek Terracino, na którego kilka miesięcy czekaliśmy. Łącznie, nie wiem, ze 3 dobre mecze zagrał. No i okej, to jest dobry piłkarz, no tylko biorąc pod uwagę to, na przykład tego Terracino, tak, to było w momencie, kiedy potrzebowaliśmy dziesiątki i tak naprawdę od kilku lat nie sprowadziliśmy tej dziesiątki, a oni w związku z tym sprowadzili zawodnika, na którego musieliśmy czekać ileś tam miesięcy, nie pewniaka, nie gościa, który jest ograny i od razu można go do składu wrzucić i będzie grał. A takiego potrzebowaliśmy, no tylko gościa, przez którego i tak, czy byliśmy i tak kilka miesięcy w plecy, bo tego zawodnika nie mieliśmy tak naprawdę.
No tak, no.
To samo teraz jest z prawym obrońcą, bo my już latem marudziliśmy, że musimy mieć prawego obrońcę nominalnego. I wtedy Piotr Sokowiec mówił, że nie, to nie jest priorytet transferowy, prawy obrońca. Jeśli będzie okazja, to na rynku, to może kogoś wezmą. No i cały czas nam się to odbija w szkawku, że nie mamy tego prawego obrońcy. I ta polityka transferowa właśnie mnie denerwuje, że jak potrzebujemy kogoś na już, na teraz, pewniaka, no to i tak szukamy jakichś odpadów, które są do odbudowy, gości, którzy nie grali po pół roku albo więcej. To mnie martwi właśnie w tej naszej polityce transferowej, bo widzimy na przykład po Rakowie Częstochowa, który 3 lata temu był jeszcze w pierwszej lidze i oni teraz sobie robią super transfery, potrzebują takiego gościa, no to sobie wykładają pół miliona euro czy ileś i mają, tak. Gościa, który jest w szczycie formy, który jest w dobrym wieku i można jeszcze na nim zarobić. A my szukamy jakichś tam 30-latków po przejściach.
No tutaj trochę tak to wygląda, jakby nie było tego scoutingu, jakiejś takiej osoby zarządzającej.
Z drugiej strony, to... no jednak próbujemy z tymi młodymi zawodnikami.
Nie, no z młodymi tak, no ale jakby takie wzmocnienie. Cały czas jakby patrzymy w przyszłość, no a nie patrzymy w teraźniejszość, nie? Tak.
No trochę z drugiej strony tak, no bo tych zawodników młodych jednak jakoś tam potrafimy namierzać. Był jeszcze ten temat Joshua Wosha z Lipska, no ale to też akurat się nie udało, bo gość czekał na ofertę, nie doczekał się, poszedł gdzieś tam na wypożyczenie do trzeciej ligi, więc trochę niemrawo mam wrażenie działamy na tym rynku transferowym i chyba też tym traktowany jest trener Tomasz Kaczmarek, który już w wywiadach zaczyna mówić, że no z tym składem to my może być nam ciężko. I te deklaracje o tym, że naszym celem jest pierwsza piątka, to jest, są takie no mało pokrzepiające.
No tak, no tak. Chciałeś jeszcze o jednym pogłosku
tak,
mówić.
Jeden pogłosek.
I nie chodzi o Ramila Mustafajewa.
Nie chodzi, ale to jest, kurczę, ja bym się nawet ucieszył, jakby on przyszedł do Lechii, bo to jest gość, którego ja faktycznie znam. I to jest coś dość niezwykłego w przypadku zagranicznych zawodników, którzy do Lechii przychodzą. Mianowicie Luciano Narsing. Jest to zawodnik z naprawdę sensownym CV, bo on grał i w Premier League, i w Eredivisie, i w PSV, w Feyenoordzie. No naprawdę niezłe. Niezłe ma CV. Niezłe miał umiejętności. 19 występów w reprezentacji Holandii, 4 gole. W dodatku ostatnio w tym Twente nawet grał, tylko że to też jest zawodnik, który w tym sezonie jeszcze nie grał. Mówię o zeszłym sezonie. Więc on
tak, od 1 lipca nie ma klubu.
No ale w zeszłym sezonie Eredivisie miał 6 asyst, 17 meczów 6 asyst, plus jedna bramka, więc coś tam grał w takim nie najmocniejszym klubie, bo oni punktów na mecz mieli 76 setnych z tego co widzę, więc malutko, to prawdopodobnie był jakiś spadkowi, czy koło miejsca spadkowego się kręcili, a i tak swoje tam dołożył. Jednak sporo wchodził z ławki, więc w 10 meczach chyba wchodził z ławki, więc to i tak te liczby naprawdę są dobre, jak na ten czas, który tam spędził.
Ciekawe, dlaczego
spędził.
Nie ma klubu.
No ale właśnie nie ma klubu. No problem tutaj to jest Sebastian pisał o tym zainteresowaniu i to tam się rozbija no, przede wszystkim o samą wysokość kontraktu, bo tam jest jakieś, z tego co pisał, 30-40% 30-40% różnicy w tym, co oferuje Lechia, w tym, ile on chciałby zarabiać, ale też podobno długość kontraktu.
Ale to w dół, tak?
No to by było fajnie. Ale też podobno chce 2-letni kontrakt, a Lechia chciała mu dać roczny. No on ma 31 lat, więc w tym roku 32 będzie miał, więc faktycznie 2-letni to byłoby dużo. Prawdopodobnie, no biorąc pod uwagę to, ile by zarabiał, to faktycznie mogłoby być to jakieś ryzyko, ale cholera wie, może coś tu się wydarzy jeszcze. Ciekawy zawodnik, myślę, że jakby odbudować, to faktycznie byłby bardzo dużym wzmocnieniem jak na naszą ligę.
No i jego menadżer to Mino Raiola i ma takich zawodników na przykład jak Haaland, czy Pogba, czy Donnarumma, to też można by później ich pościągać wszystkich.
No tak, to od razu jakieś tam znajomości by były, można ich ściągać, no tak, tak. To też prawda. W każdym razie zawodnik bardzo ciekawy i dobrze, że tutaj faktycznie jakiś taki szukamy, chociaż nie ukrywam, wolałbym kogoś, kto jednak jest w grze. Ktoś, kto regularnie pojawiał się ostatnio na boisku i był w dobrej formie, ale znając przypadki naszej polityki transferowej, to jednak na to nie liczę. Tak.
Niekoniecznie. No i tutaj a propos jeszcze możemy zamknąć już temat plotek. Możemy przejść jeszcze do ostatniej pozycji, czyli środkowy napastnik.
Jeszcze jednej nie było pozycji.
Jakiej?
No 10, ofensywny pomocnik, czyli Terracino.
No tak. Myślałem, że o nim mówiliśmy, ale faktycznie nie mówiliśmy.
Nie mówiliśmy, bo wcześniej mówiłem o takich pomocnikach środkowych na pozycję 6-8, ale na pozycję 10 tak naprawdę teraz mamy tylko Terracino. Nie mamy jeszcze Pańskiego. No jest jeszcze Flavio, ale Flavio z kolei musi być też opcją w napadzie. A z kolei jakby brać pod uwagę Flavio na 10, to zostajemy z jednym napastnikiem, czyli z Wolińskim. I tak tutaj, no mało jest tych opcji jednak. I znowu dochodzimy do sytuacji, w której w razie czego możemy jakoś łatać sobie tymi zawodnikami jak Diabate czy Sezonienko, których można rzucać tak między pozycjami, oni zagrają po prostu tam, gdzie muszą zagrać. Ale no to nie jest jednak taka głębia składu, jaką drużyna z czołówki powinna mieć.
No nie, no na pewno nie, a na pewno jeden napastnik w postaci Łukasza Dzwonickiego to też jest środkowego trochę smutny.
Tak, szczególnie biorąc pod uwagę jego formę. Żadnej bramki w sparinga.
Chodzi o formę piłkarską.
No tak, bo forma fizyczna na pewno wzorowa. Rzeźba i tak dalej. Natomiast no za tego Zwolińskiego za bardzo, no mamy Flavio, jest jeszcze, był na obozie Okoniewski, ale to właściwie tyle, no i trochę mało, bo liczyłem na to, że może ktoś faktycznie mocny do ataku się u nas pojawi, no bo Zwolak zawodzi, po prostu zawodzi jego forma. Miał jeden dobry moment w zeszłej rundzie, a potem znowu wrócił do swojego marnowania setek, niestrzelania karnych i tak dalej. Więc on irytuje, bo szczególnie irytuje dlatego, że jakby wiemy, że on ma możliwości, no ale nie pokazuje ich. No, gra dużo, dużo, dużo poniżej oczekiwań i to jest spory problem.
No tak, i to właśnie z takich sytuacji, gdzie powinien strzelić, to nie strzela.
To smutne. To już lepiej grać malijskim diabłem, pisze Marcin Murawski. No tak, no. Tak.
Przynajmniej będzie wesoło.
Przynajmniej będzie wesoło. Poza tym faktycznie Diabate, coś tam po nim widać, że on jakoś idzie do przodu i pokazuje, coś tam daje drużynie. No chociażby te rzuty... Co chwilę faulowany, po prostu ciężko mu zabrać piłkę i sporo tych stałych fragmentów zyskujemy. No jest to jakaś tam korzyść, nie? Więc nawet jakąś tam bramkę w sparingu strzelił, którą ja pierwszy poinformowałem o tej bramce, a nie tym nie chciał wierzyć. Z Botoszani chyba, tak? Chyba z Botoszani strzelił bramkę, z tego co pamiętam. Może to było... Chyba tak. Także. Piotr Wieczorek, pytanie, gdzie Zwolak nie zawodził? No nie zawodził, jak miał ten dobry moment w Szczecinie i nie zawodził w Chorwacji. W Chorwacji, dobrze mówię? W Chorwacji, tak. W żadnym momencie w Chorwacji nie zawodził. Więc no, a sprowadziliśmy go, no jak go sprowadziliśmy, to też dobrze grał. Tą pierwszą rundę miał świetną. Chyba 7 goli w rundzie strzelił i naprawdę wyglądało to... Znaczy teraz też niby 7, tak? Ale to trochę 7-7 nierówne.
No dobra.
No i tak, omówiliśmy wszystko.
Omówiliśmy wszystko, no to trzeba dopijać i wypatrywać przewidywanych składów.
Chyba tak. Natomiast... No tak podsumowując, wydaje mi się, że jakby z tą kadrą, z obecną kadrą faktycznie będzie ciężko wyżej niż to piąte miejsce wskoczyć. No ale zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni, bo myślę, że w najbliższych dniach może się dziać dużo. My w ogóle, może nawet nie najbliższe, może nawet gdzieś w połowie lutego coś się zacznie dziać, bo my tak lubimy transfery robić na ostatnią chwilę. Chyba 2 lata temu robiliśmy takie, że chyba 4 zawodników w tydzień przyszło w środku lutego. Coś się jeszcze może pozmieniać. No wiadomo, to jest późno. Paradoksalnie cieszyliśmy się chyba dzień przed wyjazdem na zgrupowanie, że mamy w ogóle kadrę bez ubytków żadnych. Tylko że wtedy myśleliśmy, że będzie Kopacz, że będzie Żółkowski na przykład. Braliśmy ich pod uwagę. Tak chwilę później, kilka godzin później okazało się, że tego Kopacza nie ma, tego Żukowskiego nie ma, no i zrobił się duży problem. Więc byliśmy blisko, żeby tej kadry sobie nie rozwalić, ale rozwaliliśmy tuż przed zgrupowaniem i to jest trochę smutne. Natomiast też ciężko było odrzucić taką ofertę za Kopacza, ponad 1 000 000 zł. Więc tak jakby to jest zrozumiałe, ale...
No i Stanisława wycięło. Już spróbujemy się do niego dodzwonić. Szanowni Państwo, problemy techniczne nas nie opuszczają. Nie ma nudy. Sekundka. Ja go nie wyłączyłem jakby co, on jest po prostu... Dobra, i dzwonimy do Stanisława. Panie Stanisławie, czy nas słychać? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co tam słychać?
Czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego mnie urwało?
Nie wiem, no takie już wiesz. Takie są odwieczne...
Prawa bankowa.
Prawa, tak.
No tak czy inaczej, liczymy na to, że w najbliższych dniach jeszcze coś się zmieni, bo kilkoma mądrymi ruchami możemy tę kadrę jeszcze na tyle wzmocnić, że ta walka o może o podium, chociaż myślę, że bardziej realistyczne przy wzmocnieniach rywali jest 4. miejsce. No może się jeszcze jakoś tam powieść, bo szkoda by było tego sezonu, który w pewnym momencie był naprawdę bardzo dobry. Przed tymi ostatnimi meczami jesiennymi to wyglądało naprawdę Bardzo, bardzo dobrze, bardzo optymistycznie. No ale chyba polityka klubu jest taka, żeby jednak, żeby się za bardzo nie wychylać i żeby bardziej przetrwać niż atakować jakieś sukcesy. Tak
no,
to
ale też się tak złożyło, że parę drużyn nadspodziewanie wysokie miejsce zajmuje w lidze, nie?
No tak, ale zobacz, te drużyny próbują to wykorzystać.
Nie, no tak.
Sprowadzają zawodników, sprowadzają gości, którzy mogą ich wzmocnić.
No tak samo reprezentacja też, nie? Trenera. A to może później.
Więc no jakby to jest też smutne, że tacy nasi bezpośredni rywale w walce o czołowe lokaty wzmacniają się, robią to dobrze, robią to z głową, nie osłabiają się za bardzo. No i wygląda to dla nich optymistycznie. Oni będą, możliwe, że będą jeszcze mocniejsi niż jesienią, a u nas to wygląda na to, że ten skład, który wymagał korekt, będzie teraz nawet słabszy niż jesienią. I szkoda, bo naprawdę ta strata do czołówki nie jest duża i można by było o coś tutaj powalczyć.
No cóż, pomarzyć można. Albo i nie.
Jeszcze jak.
No to chyba trzeba powoli się ku końcowi zbliżać.
Chyba tak. Fajnie było sobie tak pogadać, bo dawno się nie słyszeliśmy. Było miło, czekamy na mecz. A Śląsk się trochę osłabił teraz, bo Praszelik odszedł do Werony. Więc no. Zobaczymy jak na meczu. Oby było do przodu. Fajnie, że gramy u siebie pierwszy mecz, bo to zawsze łatwiej wystartować.
Jak osobiony odejście Żuku, to takie duże osobienie. No ale nie tylko Żuku, nie?
No Żukowskiego i Kopacza to już jest pozbawienie się prawej obrony. Mamy
no
gościa.
No i z Tulejmana.
Tak.
No dobra, to dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się.
Zatem. Pozdrawiamy.
Czekamy na mecz. Nara.
Dobranoc.